Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawo do pomocy humanitarnej i konieczność ochrony tych, co ją niosą, podkreślił w Genewie watykański delegat.
Zgromadzenie ogólne ONZ debatuje nad ochroną ludności cywilnej.
Episkopat USA opowiedział się za reformą służby zdrowia, jednak bez finansowania aborcji.
23 lipca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim na Kubie arcybiskupa Giovanniego Angelo Becciu. Od 2001 roku reprezentował on stolicę apostolską w Angolii oraz na wyspach świętego Tomasza i Książęcej. 61-letni dyplomata jest Włochem, nuncjaturę w Hawanie obejmuje po arcybiskupie Luigim Bonaccim, który 4 miesiące temu został nuncjuszem w krajach bałtyckich.
W sobotę Benedykt XVI przejdzie badania kontrolne złamanego nadgarstka. Tymczasem papież nie tylko odpoczywa, ale studiuje też dokumenty dotyczące kierowania kościołem. Natomiast wczoraj w czasie popołudniowej przechadzki Ojciec Święty spotkał się z grupką dzieci. Mówi towarzyszący papieżowi w Dolinie Aosty rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.
Papież, który w czasie spaceru praktycznie dotarł do miasteczka Lecombe, spotkał grupę 5 dzieci, którym towarzyszyły mamy. Zatrzymał się przy nich. Było to bardzo sympatyczne spotkanie, choćby dlatego, że jedno z dzieci opowiedziało Ojcu Świętemu, iż zimą w Val d'Hiérème, gdzie mieszka, zaspy mają nawet 6 metrów. Wywołało to zaskoczenie i zdziwienie papieża, który pytał, jak się żyje, gdy jest tyle śniegu. Wczoraj kardynał Tarcisio Bertone przywiózł różne dokumenty związane z zarządzaniem kościołem. Teraz Ojciec Święty je studiuje. Dziś ze szpitala w Aoście dostarczono do papieskiej rezydencji przenośny aparat do prześwietleń. Pozwoli to przeprowadzić w sobotę rano kontrolne badania radiologiczne.
Ksiądz Lombardi dodał, że w czasie wizyty kontrolnej obok 2 watykańskich lekarzy, którzy towarzyszą papieżowi w czasie wakacji, obecny będzie także ortopeda, który operował złamaną rękę oraz ordynator oddziału ortopedii rzymskiego szpitala Bonifratrów. Właśnie ten ostatni będzie miał pod opieką Benedykta XVI po jego powrocie do Castel Gandolfo.
Tymczasem wciąż z całego świata napływają do papieża życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Otrzymał je m.in. od hiszpańskiej pary królewskiej, kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz byłego prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego.
Z kolei Ojciec Święty przesłał Corazon Aquino wyrazy duchowej bliskości. Była prezydent Filipin przebywa w szpitalu z powodu choroby nowotworowej. Nuncjatura apostolska w Manili przekazała papieskie zapewnienie o modlitwie w intencji chorej, które wyraźnie ją pocieszyło, czytamy w watykańskim komunikacie. 76-letnia Corazon Aquino była pierwszą kobietą prezydentem na kontynencie azjatyckim. Kierowała państwem w latach 1986-92.
Miliony ludzi na całym świecie cierpi zarówno wskutek klęsk żywiołowych, a zwłaszcza z powodu konfliktów zbrojnych, stwierdził w Genewie na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ arcybiskup Silvano Tomasi. Obrady dotyczyły pomocy humanitarnej. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, że mimo zmniejszenia w ubiegłym roku liczby uchodźców, nadal jest ich w obozach ponad 10 milionów. A 26 milionów ludzi tuła się jako przesiedleńcy we własnych krajach.
Szef watykańskiej delegacji zaapelował do rządów państw i wszystkich zbrojnych uczestników konfliktów o respektowanie norm prawa międzynarodowego. Wskazał na niedopuszczalne nadużycie, jakim są powtarzające się w obozach dla uchodźców przypadki gwałcenia kobiet i dziewcząt. Podkreślił konieczność zapewnienia niosącym pomoc dostępu do potrzebujących i osobistego bezpieczeństwa. Pomoc humanitarną utrudnia dziś kryzys żywnościowy i finansowy, a kryzys energetyczny podniósł koszta transportu. Wielkie znaczenie ma zaangażowanie organizacji lokalnych, w tym także wyznaniowych, które stale są na miejscu, powiedział arcybiskup Tomasi. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał, że włącza się ona ustawicznie w pomoc humanitarną, bez względu na przynależność etniczną i religijną potrzebujących.
Ochrona ludności w państwach, w których dochodzi do poważnego, systematycznego naruszania praw człowieka, to temat trwającej w Nowym Jorku debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Odbywa się ona w reakcji na ewidentny brak ochrony ludności, jaki w ciągu minionego roku zauważono w Gruzji, Osetii, Demokratycznej Republice Konga i Sri Lance. Odpowiedzialność za ochronę stała się już zasadą prawa międzynarodowego, jednak nie wydaje się, by wytworzyło to ścisłe normy postępowania międzynarodowego w tym zakresie, zauważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych arcybiskup Celestino Migliore.
Od obalenia reżimów komunistycznych w Europie pojęcie bezpieczeństwa światowego przesunęło się stopniowo od tradycyjnych kwestii geopolitycznych i strategicznych na nowe problemy dotyczące jednostki społeczeństwa. Wyłoniły się zatem pojęcia ludzkiego bezpieczeństwa, interwencji humanitarnej i odpowiedzialności za ochronę. Ich wspólnym mianownikiem jest ochrona, ma ona jednak różne znaczenie humanitarne i prawne. Odpowiedzialność za ochronę wychodzi poza zabezpieczenie ludności cywilnej w czasie wojny, o którym mówi prawo międzynarodowe. Odpowiedzialność ta dotyczy przede wszystkim ludności zmagającej się z masowym okrucieństwem, takim jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciw ludzkości. Ochrona przed nimi należy przede wszystkim do poszczególnych państw. Kiedy jakieś państwo nie wykazuje woli albo jest niezdolne do jej zapewnienia, winna się tym zająć w oparciu o zasadę pomocniczości wspólnota międzynarodowa, stosując pokojowe środki zgodne z prawem międzynarodowym. Natomiast w skrajnych przypadkach może się ona uciec do użycia siły w formie i zgodnie z zaleceniami przewidzianymi w 7 rozdziale Karty ONZ.
O rozpoczętej dziś debacie ONZ na temat ochrony ludności przed łamaniem praw człowieka mówił watykański przedstawiciel przy tej organizacji.
W Kongu zamordowano 27-letniego pracownika francuskiej Caritas. Do zdarzenia doszło w północnym Kiwu. Od roku Riki Aguza Sukaka pracował jako inżynier agronom na terenach Konga objętych działaniami zbrojnymi, pomagając innym w powrocie do normalnej egzystencji. Jego ciało z opróżnionymi kieszeniami odnaleźli znajomi. Wzywamy wszystkie grupy zaangażowane w konflikt, by usiadły przy stole negocjacji i wypracowały porozumienie gwarantujące długotrwały pokój, zaapelowała sekretarz generalny Caritas Internationalis Leslie Ann Knight. Organizacja zdecydowała się na natychmiastowe odwołanie wszystkich swoich pracowników z zagrożonych terenów. W regionie Kiwu dochodzi do regularnych starć armii kongijskiej z oddziałami rebeliantów. Ponad 1 000 000 mieszkańców musiało tam opuścić swe domy w czasie 12 lat wojny.
W Mauretanii zabito 39-letniego mężczyznę, gdyż był chrześcijaninem. Do zdarzenia doszło w stolicy kraju Nouakchott. Christopher Leggett był nauczycielem języków obcych oraz organizatorem kasy mikrokredytów dla potrzebujących. Do morderstwa przyznali się dwaj islamiści powiązani z Al-Kaidą, którzy zastrzelili go na ulicy przed budynkiem szkoły. Leggett musiał zginąć, ponieważ, jak stwierdził miejscowy rzecznik Al-Kaidy, chciał nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo. Nauczyciel pozostawił po sobie żonę i 4 dzieci.
W Erytrei wyświęcono rekordową w historii tamtejszego kościoła liczbę księży. Święcenia kapłańskie przyjęło 12 diakonów, którzy ukończyli wyższe seminarium duchowne w Asmarze. W ciągu jednego roku nigdy dotąd nie wyszło stamtąd 12 neopresbiterów. Ostatni rekord padł 120 lat temu, gdy święcenia otrzymało 10 kapłanów. Katolicy stanowią mniejszość w tym wschodnioafrykańskim kraju. Szacuje się, że w liczącej 4,5 miliona mieszkańców Erytrei żyje około 150 tysięcy katolików.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Amerykańscy biskupi opowiadają się za reformą służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie sprzeciwiają się finansowaniu aborcji z funduszy federalnych. List episkopatu w tej sprawie otrzymali członkowie Kongresu USA, a o jego treści został poinformowany Biały Dom oraz Departament do Spraw Służby Zdrowia i Opieki Społecznej. W imieniu całego episkopatu list sygnował biskup William Murphy, kierujący Komisją Sprawiedliwości i Rozwoju.
Reforma służby zdrowia powinna być przeprowadzona tak, by chroniła życie i respektowała godność każdego człowieka, piszą biskupi. Podkreślają zarazem, że musi ona zapewnić dostęp do opieki medycznej najsłabszym i najuboższym oraz nielegalnym imigrantom. Wskazują jednocześnie, że ustawodawcy powinni zadbać o sprawiedliwe finansowanie służby zdrowia. Amerykański Kościół prosi legislatorów, by szczególną uwagę zwrócili na finansowanie aborcji. Żadna reforma nie może kogoś zmuszać do opłacania niszczenia ludzkiego życia, piszą biskupi, podkreślając, że przyjęcie takiego rozporządzenia byłoby moralnie złe. Wskazują zarazem, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do pełnej i wykwalifikowanej opieki medycznej, co nie może być uzależnione od ich statusu ekonomicznego.
Dzięki wsparciu Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwa remont historycznej siedziby metropolitów lwowskich. Budynek został zwrócony kościołowi w katastrofalnym stanie. Przez 60 lat mieścił się tam Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy. Dzięki wsparciu finansowemu z Polski wykonano prace związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem fundamentów, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Rząd Ukrainy przekazał archidiecezji lwowskiej dawną rezydencję metropolitów lwowskich i kurię rzymskokatolicką obrządku łacińskiego we Lwowie. Jest to budynek bardzo duży, o powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, budynek historyczny z XVIII wieku, który uległ bardzo dużemu zniszczeniu. Pragnę tutaj wyrazić moją wdzięczność wszystkim ludziom dobrego serca, w sposób szczególny tym, którzy przygotowali projekty odnowy, restauracji tego budynku, a w sposób szczególny Ministerstwu Kultury w Polsce, które przeznaczyło pewną kwotę na zabezpieczenie fundamentów, odwilgocenie, ponieważ w podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia, które służyły w przeszłości na archiwa diecezjalne i one dzięki właśnie tym zabezpieczeniom powrócą do pierwotnego znaczenia.
Prace przy renowacji historycznej siedziby metropolitów lwowskich, jeżeli znajdą się odpowiednie fundusze, potrwają 3-4 lata. Koszty projektów, remontów i renowacji wynoszą około 5 milionów euro.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ponad 113 milionów złotych wydała w 2008 roku Caritas Polska, wynika z raportu z działalności organizacji za ubiegły rok. Caritas diecezjalne rozdysponowały natomiast aż 271 milionów złotych. Jak powiedział ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, przede wszystkim dzięki ludziom dobrej woli można pomagać potrzebującym.
To świadczy tylko o tym, że ludzie są wrażliwi na potrzeby innych, dlatego że jeżeli my mamy te fundusze, czy to będą pieniądze lub też w towarze, to tylko dzięki ludziom dobrej woli, dzięki tej solidarności międzyludzkiej.
Z opublikowanego raportu z działalności Caritas Polska za 2008 rok wynika m.in., że na krajowe projekty organizacja wydała ponad 107 milionów złotych, na projekty zagraniczne przeznaczono prawie 6 milionów, natomiast 271 milionów złotych to wydatki Caritas diecezjalnych, zarówno na projekty zagraniczne, jak i krajowe. Propozycja SLD w sprawie kapelanów szpitalnych jest demagogiczna, uważa rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Lewica chce, by w czasie kryzysu kapelani szpitalni zrezygnowali z pobieranego wynagrodzenia, które według nich sięga nawet 4-5 tysięcy złotych miesięcznie. Pracujący w szpitalach duchowni mieliby utrzymywać się z tacy.
No to jest ignorancja już daleko posunięta, dlatego że w żadnej parafii składka nie jest przeznaczona na utrzymanie duchownego. Składka parafialna służy na dzieła miłosierdzia, utrzymanie kościoła, sprzętów, jakie tam są potrzebne i tak dalej. Natomiast składka nie jest dla księdza. Jeśli ktoś z jakiegokolwiek ugrupowania o tym nie wie, to go informuje.
Ksiądz Kloch dodał, że kapelani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pobierają pensje, ale sięgają one około 2-2,5 tysiąca złotych brutto i to przy założeniu, że pracują w dużym szpitalu na całym etacie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.